parafia pod wezwaniem świętego Stanisława biskupa w Łęgowie Sulechowskim. Radio Zachód przedstawia Droga do Klębska. Reportaż Cezarego Galka.
Można?
Jak najbardziej. Witam w drogach mojego domu na plebanii. Przejdźmy przez drzwi.
Witam księdza Olgierda. Wielokrotnie się umawialiśmy na spotkanie i jakoś tam nie wychodziło. No a dzisiaj akurat tak się złożyło, że udało się. Przyjechałem. Gdzie my jesteśmy właściwie? To jest stara chyba poewangelicka plebania, prawda?
Tak, to jest plebania, która już musiała być gdzieś na początku tamtego wieku. Jest usytuowana między kościołem a cmentarzem w roku 29 po tej stronie zachodniej plebanii stał kościół szachulcowy na cmentarzu i od pioruna spłonął w jednej nocy. I właśnie pokażę ten kościół.
Tutaj wchodzimy do...
Tak, do kancelarii.
Do kancelarii. W starym stylu widzę, bo piec jeszcze kaflowy stoi, jakieś stare, fajne drzwi. Nie, to jest jakiś witraż, tak? Co to jest?
Ja to powiem na temat tego witrażu.
A, dobrze, dobrze.
Mhm. Więc i ten kościół, tutaj na ścianie, tutaj widoczny, tak, szachulcowy.
Skąd ksiądz ma te ilustracje?
To dostałem od ludzi, u których to wisiało gdzieś na strychu. Nie wiedzieli, co mają.
Ale tutaj w Łęgowie,
w Łęgowie.
Tak?
Potem chodziłem po Kolędzie, po Bukowie, dał mi pan wnętrze kościoła sprzed wojny Bukowskiego i prosiłem go, żeby dał, on będzie na plebanii.
Czyli to taki cykl właściwie
poświęcenia, tak? To jest cykl i kościół w Okuninie, który też gdzieś ktoś mi wyciągnął gdzieś tam z jakiejś sterty dokumentów. To jest dowód, że do 58 roku stał, można było go naprawić niestety. Tylko mam na zdjęciach, nie ma śladu.
No i klimat właściwy miejscu. Na ścianie papież Franciszek jak najbardziej, obok reprodukcja Madonny Sykstyńskiej.
Tak jest, tak, bez aniołków tych na oknie. Moje pamiątki od Komunii Świętej poprzez Technikum Leśne i tableau, czyli pomniejszone seminaryjne. Księdzem Edwardem Dajczakiem, biskupem, o to jest mój kolega Banaś Dajczak, byliśmy razem i na jednej sali i z obecnym biskupem Koszelińskim.
Gdzie kończyliście?
No nasze paradyskie.
Oczywiście.
Tak, oczywiście.
A te witraże, o których wspomniał ksiądz?
Witraże te stoją tu w kancelarii 23 lata, tyle ile ja tu jestem.
Tu przy tym piecu, tak?
No w tym kącie tutaj się ruszają różnie. I ja je wyniosłem gdzieś około 20 lat temu z garażu i mówię, co to za okna? Zacząłem je rozbierać. W pewnym momencie uderzyłem się w głowę, przecież ty niszczysz coś, co jest całością. Te pięć szybek mam wyjętych. Uh-huh. Najprawdopodobniej one się wzięły z tego kościoła, albo z Bukowa, albo stąd, ale zaś z Bukowa, gdzie właściciele pałacu mieli swoją lożę. Te witraże zostały już opracowane. Mam 15 prac, proszę zobaczyć. Na temat ręcka mam...
Otwieramy szafę.
Gdzie one są? To nie tu. O, tutaj tu. I o, to jest 15 prac o Klębsku, magisterskie i bardzo ciekawe. O, proszę bardzo. I Toruń opracowywał, i Poznań opracowywał, i Wrocław przepiękne prace mi tutaj dał. Dzięki profesorom, o, to są przecenne prace. I nasze tutaj zielonogórskie z Uniwersytetu, i z Poznania praca. I to tak wszystko zbieram.
Ale do Klębska to zaraz wrócimy w naszej opowieści, bo właściwie się jeszcze nic nie zaczęło. Przejdźmy może gdzieś, gdzie moglibyśmy usiąść spokojnie.
Proszę bardzo.
I opowiemy tą historię.
Proszę bardzo.
A to cóż, biblioteka? Pomieszczenie nieco większe?
Jest to biblioteka, którą w tej chwili opracowuję i mam już połowę tych zbiorów w internecie. Na mojej stronie internetowej, którą też jakoś tak muszę rozruszać, żeby można było poszukać, co mam w tych moich zbiorach. I będzie czynna, może już w tym roku, księgozbiór prywatny, ksiądz Olgierd Banaś, Łęgowo, organy, które no, kocham. Aha. No szkoda, że tu nie ma ptaka, tylko liść. Mógł być jeszcze jakiś ptaszek w tym moim ekslibrisie.
Mówi się, że pokaż mi swoją bibliotekę, a powiem ci, kim jesteś. No i tak, gdyby patrzeć na te tytuły poszczególne, to myślę, że przewaga jednak jest zainteresowań księdza związanych z historią sztuki. No, spójrzmy. Z jednej strony Muzeum Narodowe w Krakowie, tutaj Leonardo da Vinci, tam historia sztuki, no, i tak dalej, kościół i sztuka i tak dalej, i tak
coś
dalej.
Nie, coś.
Chyba nie każdy ksiądz tak się bardzo interesuje historią sztuki. Jak to się zaczęło? Usiądziemy?
Proszę bardzo.
No, widzę, że ksiądz się przygotował, bo i kawa już gotowa.
Zostaliśmy wypuszczeni, czy można powiedzieć posłani, jako kapłani
z seminarium. W którym to było roku?
W 75.
Ale teraz tak, to seminarium to miejsce wyjątkowe. To przecież zespół zabytkowy, poklasztorny, pocysterski, gdzie właściwie każda ściana to historia.
Seminarium nas coś niecoś przygotowało, ale nie powiedziałbym, że ono nam dało dużo wiedzy na tamte czasy. I kiedy ja wyszedłem, poszedłem w diecezję, ja nie umiałem spojrzeć na zabytki kościoła.
Pomimo tego, że był ksiądz przez tyle lat w tak pięknym miejscu historycznym?
Z przykrością stwierdzam, że nie miałem myślenia na temat wyposażenia kościoła. Była historia sztuki. No dzisiaj wiem, że idą klerycy i dobrze jest historia sztuki prowadzona, ona powinna wciągnąć. To powinni klerycy jechać w teren, zobaczyć. Jako wikary biskup posłał mnie najpierw na Dolny Śląsk, do Gaworzyc. Tam byłem 2 lata w terenie głogowskim i potem zostałem skierowany do głównej parafii do Głogowa, świętego Mikołaja. I tutaj chyba zaczęła się moja miłość do sztuki. Chodziłem po Głogowie, szukałem materiałów i w krótkim czasie, bo byłem 7 lat jako wikary, wpadłem na pomysł, żeby pokazać wszystkie kościoły istniejące i nieistniejące na wystawie. I to była moja prywatna inicjatywa. Wystawa została wykonana według mojego pomysłu i mówią przewodnicy, że w długie lata ta wystawa była w kościele. Potem mnie przerzucono do wysokiej cerekwi dzisiejszego Grodowca. No i tutaj już miałem rarytas, bo okazało się, że mam super zabytek. No coś z tym fantem trzeba zrobić. Jak tutaj go przybliżyć i sobie, i ludziom?
A skąd właśnie to poczucie, że trzeba to zrobić? Często jest tak, że księża, proboszczowie wolą wybudować nowy kościół niż na przykład inwestować w stary.
Dlatego jestem szczęśliwy, że nie muszę budować nowego kościoła, choć tam zająłem się odbudową ruin w Komornikach. Natomiast jestem szczęśliwy, że jestem w zabytkach i mówiąc szczerze, to, że tutaj przyszedłem, to z woli biskupa. Początek w Głogowie, zakochanie się w zabytkach, poszukiwanie starych kościołów, kontynuacja w Grodowcu, więc kiedy przyjechałem, zobaczyłem ten kościół, mówię, mogę zostać, jakiś zabytek, pierwszy raz go zobaczyłem. Nie miałem pojęcia o drewnianych kościołach, przyjechałem do parafii Łęgowo, a w tej parafii mam 3 kościoły i kościół w Klemsku, super zabytek. Ja mówię, ja tu nic nie wiem, ja muszę coś wiedzieć. Dosłownie może w krótkim czasie, może w tygodniu, w 2 tygodniach od pani konserwatu przywiozłem pierwszą pracę i mówię zawsze, że jak przyszedłem do Łęgowa, to wiedzy było jak tak ścisnąć 2 palcami, to tyle. Poczułem się odpowiedzialny, że coś muszę zrobić, nie mogę tak dalej, tak po prostu patrzeć się, że obiekt niezabezpieczony, że drzwi są niedokładnie zamknięte. W pierwszych miesiącach wiedziałem, że muszę go zabezpieczyć. Zdobyłem pierwsze materiały, już byłem mądry. Zaczęli potem przyjeżdżać studenci z 2 uniwersytetów i z konserwacji, i ze sztuki. Zaczęli pisać bardzo dobre prace. I ciągle z Polski przyjeżdżają ludzie, że chcieliby coś pisać. Pierwsze nagłośnienia o kościele w naszym regionie zaczęły się praktycznie w 1991 roku. Otwarcie kościoła dla ludzi. Od razu przygotowałem zwiedzanie, materiały, wyłożyłem zeszyt dla zwiedzających, których mamy dzisiaj 6 tomów. I wiele tysięcy wpisów, bardzo ciekawych.
Co tam jest napisane? Może otwórzmy któreś?
Proszę otworzyć, sam potem przeczyta w 2 miejscach. Coś ciekawego znajdzie. I od tego się zaczęło. I można powiedzieć, że w 1991 roku zdecydowałem się zrobić nowe gonty, nałożyć na dach, bo one już były przygotowane i te gonty były zmagazynowane we wieży. Dzisiaj to sobie nie wyobrażam czegoś takiego. To była bomba, jak to się mówi, iskra i kościoła nie ma.
No gonty, czyli po prostu drewno.
Drewno, wyłożone na pół wieży. Ale ja jeszcze wtedy tak nie myślałem o tym, nie miałem tej świadomości. I gdy już wiedziałem, że będę musiał po poprzedniku, ktoś dzwoni, ktoś telefonuje do proboszcza. Zobaczymy kto. Takie są czasy. Halo? Tak? No ja jestem w chwili na parafii, bo mam tutaj radiowca i robi ze mną tak wywiad. No. Proszę przyjechać, ja podbiję. No, do zobaczenia. Pieczątki nie postawiłem ślubnikom.
No proszę, proszę.
Na tym.
A to wyjątkowy dzień ślub.
Nie, oni mieli w sobotę i dałem im dokument, najważniejszy jest w urzędzie stanu. On mówi, że ja pieczątki nie postawiłem, to zaraz wam postawię. Bo jakoś... I wtedy górale przyjechali, wszystkie gonty żeśmy zaczęli wyciągać z wieży i pierwsza przyjechała robić reportaż chyba pani Walkowiakowa. Mam do dzisiaj to nagrane, tylko musiałbym znaleźć. Pięknie ona to robiła, rozmawiała z góralami, o mnie. I to był pierwszy chyba wywiad, który poszedł na antenę. I od tego się zaczęła potem cała seria.
Ile ksiądz miał lat wtedy?
No to ja wtedy byłem 20 lat młodszy.
O.
Dzisiaj już jestem...
Jednym 20 lat starszy.
20 lat starszy. I od tego się zaczęło, że potem Lubuska zrobiła wiele, wiele artykułów, radio też w miarę. I można powiedzieć, że Klemms stał się sławny, bliski tu w terenie. No a dzisiaj dzwonią do mnie z całego świata. A skąd wiecie? A z internetu, a z przewodników, a ktoś tam nam powiedział. A zrobiłem przecież piękne materiały. Wydałem 15 kartek o Klemsku, folder, dwa razy już dodrukowywałem, ale w każdym razie mam to zadowolenie, że w tym czasie ta wieść o tym kościele rozchodzi się bardzo pozytywnie. To te wpisy tutaj mówią.
No tak, właśnie przejrzałem same podziękowania tak naprawdę i zachwyty nad kościołem w Klemsku. To tak. Już nawet nie będziemy czytać, bo to właściwie każde jest to samo. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Po niemiecku, dużo po niemiecku.
Po niemiecku, w różnych innych językach. Tu jest kilkadziesiąt krajów pisanych, bo różni przejeżdżają.
Bardzo dobrze. No ale tak, kontakt z kościołem w Klemsku był dla księdza na pewno początkiem jakby też szerszej przygody. Na przykład na stole widzę reprodukcję polskiego malarstwa. Jest i Szał Podkowińskiego, jest Jacek Łączewski, Stańczyk.
Tak jest.
I tak dalej, i tak dalej. Dlaczego to tu leży? Czy to jest następstwem tej fascynacji?
Moim marzeniem jest zwiedzić jak najwięcej muzeów, choć niewiele ich zwiedziłem, ale to, że na przykład byłem Hagia Sofia, wiadomo gdzie, no to już jestem szczęśliwy. To, że byłem w Muzeum Watykańskim aż dwa razy, no to jestem szczęśliwy.
No tu album leży też na stole.
No fascynacja, że chciałbym, czy o Michale Aniele, czy o Leonardo da Vinci, czy o Caravaggio, jedna z cenniejszych książek, którą zdobyłem, a nie była tania. No to po prostu sobie cenię dobre wydania, bo mnie internet, gdybym nawet szukał to malarstwo w internecie, mnie nie zadawala, bo ja wiem, że to mam i mogę 100 razy wziąć do ręki i od razu oglądać. Bo tak jest, że biorę do ręki, czekałem tutaj na ślub, z godziny się spóźniali, dwie książki nowe kupiłem o Michale Aniele, no i znalazłem, w każdej książce co innego znalazłem, bo przez godzinę oni nie przychodzili i na przykład z jednej z książek dowiedziałem się, że był taki malarz, który po śmierci Michała Anioła zlecono mu na Soborze Trydenckim, żeby on zamalował wszystkie miejsca zbyt drastyczne na tamte czasy. I doliczyłem się, tam widać taki schemat, że w 32 miejscach ten malarz, tak zwany majtkarz, je założył. I dopiero w latach 90. je częściowo zdjęto. Tu pokażę Kaplica Sykstyńska. Proszę zobaczyć, po 500 latach i po oczyszczeniu.
Tak, tak.
I w tym momencie zdjęto wiele tych właśnie majtek. W cudzysłowie.
Ale to mnie ksiądz zaciekawił, bo nawet nie wiedziałem o tym, a też
ja bym nie wiedział, gdybym nie kupił tej książki.
Swego czasu właśnie.
Obraz, który znajduje się w jednym z muzeów, malowany był za czasów Michała Anioła.
No w majtkach.
Szczegółowo ten bez. Aha. To jest kopia. I na podstawie tej kopii obecnie można wyznaczyć, w których miejscach one były założone. A w latach 90. jak widać, już z wielu miejsc zdjęto te drastyczne obrazy.
A te majtki to kto ma? To są święci? To są...
Na górze są święci. Tutaj wstający z grobów, a tu potępieni.
Tak, czyli sąd ostateczny po prostu.
Czyli, no tak, sąd ostateczny, tak, tak. Który malował 4 lata, malował wszystko sam, zarówno sklepienie, jak i Kaplicę Sykstyńską. I kiedy mnie coś przychodzi, taka chęć, że coś muszę wiedzieć, otwieram swoich 30-40 książek, bo szukam we wszystkich, no i mam zadowolenie, one były to wszystkie rozłożone na tych stołach. Nie, ja porównywałem, czytałem, a więc kosztowało mnie trochę szukania, ale potem sobie pogłębiam tą wiedzę, o której coś tam wiem, coś tam zapomniałem, a w pewnym momencie coś nowego odkrywam. I to mnie cieszy, to mnie fascynuje. to są, ja to nazywam dodatkami. Uważam, że każdy ksiądz powinien mieć takie dodatki. Na przykład w tym roku mam wyrzuty sumienia, że kilka razy zaledwie wyszedłem rano słuchać w naturze głosy ptaków, bo w czerwcu one milkną, a zaczynają się koncerty w marcu. I gdybym miał czas tydzień, to trzeba siedzieć na ujściu Warty, gdzie kilka razy byłem. I zazdroszczę księdzu Drozdowi, który ma nazwisko ptaka.
Dobre nazwisko.
Tak, Drozd na ujściu Warty.
O!
Cóż to za... Zegar z ptakami.
A, zegar z ptakami. Czyli te ptaki to kolejna pasja księdza?
No to kolejna taka pasja wyniesiona z technikum. I gdzieś potem odkryta w czasie mojego pobytu w Grodowcu, bo już tam zacząłem się interesować. No i potem ta pasja, jak wychodziły nowe polskie książki o ptakach, starałem się każdą kupić i dzisiaj się ich nazbierało 200 kilkadziesiąt polskich przede wszystkim. Mam trochę zagranicznych też i ciągle coś tam sobie czytam, ale najbardziej mi brakuje tego, że mógłbym pojechać na przykład na 2 tygodnie nad Biebrze, żebym miał taki urlop, że tu mi nic nie obchodzi, tam jadę, biorę lornetkę i z ornitologiem sobie chodzę. Teraz byłem na wyjeździe na spotkaniu z leśnikami, z kolegami, które ja rozpocząłem na moje 25-lecie kapłaństwa i koledzy leśnicy i nie tylko leśnicy z całej Polski zjeżdżamy się co roku. No i ja jestem ich takim kapelanem. I to mnie tak wciągnęło, że próbuję sobie pogłębiać wiedzę dla siebie, bo nie czuję się jakimś fachowcem wielkim, ale mam satysfakcję, że idąc, jadąc, mogę coś nieco więcej wiedzieć, rozpoznać i cieszyć się, że oto znam to stworzenie. A to są te dodatki.
Dodatki, które wypełniają życie. No bo życie księdza jest dość właściwie samotne. Ksiądz tutaj sam, istotnie, bez gosposi?
Tak, jestem sam. Mnie bardzo imponuje obecny papież jako kardynał Bergoglio.
No tak.
Nie mam jeszcze o nim książki, bo jest dużo ich wyszło, ale to, co wyczytałem o nim, że sam mieszkał, sam jeździł, sam sobie gotował, to ja mam w tej chwili satysfakcję, że mogę być sam.
No tak, bo to taka, powiedzmy sobie, domena franciszkańska. Natomiast stereotyp księdza, proboszcza jest inny, to przyzna ksiądz sam. Telewizja robi taki właśnie obraz.
Że... Dlatego nie oglądam tak zwanych tych odcinków
jest
o księdzu proboszczu, bo to jest tak
gosposie.
Pokazane. Ja mam tam nawet 1-5% u mnie tak nie wygląda życie jak tam, nie, dosłownie. Więc ja myślę, że tak. Każdy z nas z proboszczów, księży, znajduje się na konkretnej plebanii, w konkretnym terenie i w konkretnej sytuacji. I jeśli jest tam mama, pomaga, czy ktoś tam przyjedzie od czasu do czasu. Czyli tu nie ma jakiegoś stereotypu, jak sobie ksiądz układa. No przede wszystkim ma być odpowiedzialny jako duchowny za swoje życie, za swoją postawę.
Pasać owieczki.
Tak, paść owieczki. Natomiast jak sobie ułoży życie na plebanii, to na pewno wzór z tych seriali, to jestem bardzo od tego daleki ja. Ale na tylu nas, księży, to każdy, to może być wiele różnych styli życia proboszcza.
A samotność?
Ja nie mam czasu na samotność. Ja wiem, że ja muszę być dla Pana Boga, dla ludzi i dla siebie znaleźć też tyle czasu, żeby się cieszyć tym, co mogę zobaczyć. A dla ludzi jestem, bo wiem, że muszę być. Napisałem na plebanii, kancelaria czynna zawsze. To zaskoczyłem wielu kolegów, bo uważam, że kto do mnie kiedy przyjdzie, zawsze przyjmę i jest napisane, ale można się łączyć telefonicznie. I przed chwilą dzwonił ktoś do mnie, proszę księdza, nie ma, tam coś brakuje. Proszę przyjechać, jestem, przyjmę. U mnie nie ma godzin, bo nie uważam, żeby proboszcz na wsi trzymał się godzin, czasu, raz w tygodniu, pół godziny. No to jest dla mnie niezrozumiałe.
Za chwilę wyruszymy do Klemska, bo tam będziemy kończyli naszą opowieść o przestrzeni, w której ksiądz żyje. A tu widzę jakieś nagrody, tak?
Jakieś dyplomy, jakieś tam nagrody. No, honorowy obywatel. A, gminy Sulechów, honorowy obywatel.
Ekstra.
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Złota Odznaka za opiekę nad zabytkami. Potem gdzieś powiat mnie zauważył i też dyplom jest z powiatu. A w jednym roku to byłem, co to miałem?
Nagroda kulturalna.
burmistrza Solechowa w 2007 roku.
No proszę, no i oczywiście tutaj widzę dyplomy też.
No to nie wszystkie.
Lubuszanin 2012.
A przedtem to byłem ogólnie jakimś tam lubuskiej loży. To jeszcze w 97 roku mnie zauważyli. Tytuł członka honorowego. Dyplomy czy jakieś tam medaliki.
Które zasługi są ważniejsze? Te ludzkie czy te boskie?
Ja myślę, że najważniejsze są te boskie, bo po to jestem. A to są takie dodatki, że gdzieś tam mnie tutaj zauważają ludzie w terenie. Podkreśla to, że gdzieś tam jestem zauważony w tym tutaj swoich działaniach.
No to chodźmy. Najboże. Jedziemy w takim razie, opuszczamy tą gościnną, przepełnioną książkami plebanię i idziemy do ptaków.
Idziemy do ptaków, tak.
Właściwie do samochodu, ale też musimy przez te ptaki przejść. Ale pięknie śpiewają. To jakby na zamówienie.
Zaraz posłuchamy, kto śpiewa. Tam kos. Tutaj kapturka. Nie słyszę zięby. Wróbel. Zięba, to śpiewa od świtu do nocy, ale akurat nie ma zięby. No bo mamy tu las, 100 metrów do lasu, do parku, 50 metrów do kościoła. Nad kościołem górujące potężne dęby, zabytki przyrody, no i ptaki. Już przestały śpiewać słowiki. Tam daleko kos.
Kościół pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Klębsku.
No i przyjechaliśmy.
I jesteśmy.
Przyznaję, że w tym kościele nie jestem po raz pierwszy i też jestem zafascynowany tym, co się znajduje w środku, no i w ogóle samym obiektem przepięknym. Co tam ksiądz wyciąga? O, klucze widzę.
Klucze. No bo muszę alarm wyłączyć, otworzyć kościół. Jeśli mnie nie ma, to są przewodnicy, których tutaj wybrałem. I chętnie na telefon, bo jest telefon na drzwiach, albo wcześniej, kiedy wycieczki dzwonią, umawiają się i oni przychodzą, otwierają i ludzie są zadowoleni. Kiedyś jeden pan przyjechał i mówi, że księdze, jestem zaskoczony, przyjeżdżam pod kościół, dzwonię i za chwilę jest przewodnik. Czekałem może góra 5 minut. No, ja mówię, proszę pana, bo ja doświadczałem takie sytuacje, kiedy przyjeżdżam i trzeba szukać kogoś z kluczami, i to kosztuje pół godziny albo i więcej, nie? Jeśli w ogóle otworzy.
W Muzeum Watykańskim byłoby to nie do pomyślenia. Także i tutaj w Klębsku nie może. Dobrze, to może zróbmy taką scenkę. Ja jestem turystą, a ksiądz, proboszcz jest przewodnikiem.
Wycieczka, która przyjeżdża. Większość ludzi jest pierwszy raz. Zawsze tak chcę, żeby oni sobie usiedli.
Przede wszystkim patrzę na tą piękną bryłę kościoła, która jest niestandardowa. Połączenie części murowanej z częścią drewnianą, przepiękny dach gątowy, no i coś tak niesamowitego.
No więc jeszcze murowana potem zakrystia. Najstarsza ściana kościoła to jest ta, to ona liczy nawet 1340-50 lata. Były badania przeprowadzone przez profesora z Torunia i jest artykuł i on wyraźnie wskazuje, które belki są najstarsze i datowane są na XIV wiek. Mimo to, że ksiądz Kosieczynie mówi, że ma najstarszy w Polsce, ale jeśli chodzi o jego belki, moje, to są nawet o ileś lat tutaj są starsze.
Jest konkurencja również.
Jest konkurencja, ale pierwsze badania były u niego i panie konserwator razem z księdzem proboszczem Zdzisławem jak gdyby okrzyknęli, że on ma najstarszy kościół, a potem były u mnie badania.
Ale Kosieczyn, czyli koło Zbąszynka. Też bardzo ładny kościół. Tak, drewniany. No i wchodzimy do kościoła.
Proszę bardzo. Muszę wyłączyć alarm, bo jest i ciągle firma pilnuje kościół i dlatego muszę go wyłączyć, żeby nie wywoływał.
A, ale tutaj widzę, jest coś nieaktualnego, bo jest papież Benedykt zamiast papieża.
Jest papież Franciszka. Wywieszony Franciszek, pokażę go zaraz.
To oczywiście żart.
Jest on wywieszony, a ten jest jako żyjący. Jest jeszcze Jan Paweł II, jest. Tak? proszę wejść w to.
Jak zwykle jestem zauroczony.
Dosłownie jesteśmy na etapie początku konserwacji tego tryptyku i wczoraj dwa skrzydła zostały zdjęte i pojechały do Bydgoszczy, Torunia. Zabrał je konserwator, profesor.
Kto jest autorem tego ołtarza?
No mówią, że z Gościeszowic.
No oczywiście pytam prowokacyjnie, bo świetnie wiem, no, ale jako turysta, który nic nie wie o tym kościółku. No,
a przynajmniej no, to tak, mistrz z Gościeszowic.
Mistrz ołtarza z Gościeszowic, tak. Bardzo popularny na tym terenie, tylko, również i cały Dolny Śląsk, tak. I Saksonia.
Tak, też.
No i te organy już widać, organy, które zostały pięknie odrestaurowane, których brzmienie jest wyjątkowe.
Jedne z pierwszych Ludwiga Hartiga, sulechowskiego organmistrza, urodzony w Nowej Soli, Ludwig Hartig w XIX wieku, postanowił, że zamieszka i zamieszkał w Sulechowie.
I całkiem podobna historia wydarzyła się niedawno, bowiem pozyskał ksiądz do współpracy mistrza, organ mistrza spod Sulechowa, czyli się zgadza, który dokonał renowacji tych organów. I był to chyba pierwszy instrument, który on właśnie
zgadza się.
Zrobił już jako
ja
mistrz.
Adama poznałem w 2000, może powiedzieć nie tak dawno, 5 roku i z nim zaczęła się moja znajomość, to on dopiero kupił ten dom w Głoguszu, jeszcze się nie sprowadził. Już
mówimy
tu był
o Adamie
Olejniku,
dokładnie.
Organ mistrzu z pod Sulechowa. Ja go nazywam nowym Hartigiem, czyli on nawiązał do tradycji tego słynnego Hartiga, który kilkadziesiąt lat potem zamieszkiwał w Sulechowie, wykonał wiele organów i podpisywał się właśnie organ mistrz Sulechowa. I w gminie Sulechów, bo kilka kilometrów od gminy, od ratusza, jest zakład pana Olejnika, który już jest znany i w Polsce, i w naszym terenie, i w całej Polsce.
Tak się składa, że pod nieobecność księdza proboszcza szaleliśmy właśnie z Adamem tutaj w kościółku, realizując reportaż o nim jako o organmistrzu. Może posłuchajmy fragmentu tego reportażu.
Ja ten reportaż słuchałem jadąc samochodem.
Fragment archiwalnej audycji pod tytułem Mistrz Adam z Głogusza.
Dzień dobry, panie Ryszardzie.
Ale my do organów pójdziemy,
tak,
nie?
Tak, pójdziemy do organów, dlatego że będziemy tam sobie...
No pójdziemy z tej strony.
Tak, jak najbardziej, nie?
W drugi raz jak będzie mistrz jechał, dojedzie do bloku i...
I o tego?
No i tak to trzeba czekać, nie? Bo nikt kluczy nie ma, tylko
nie,
ja. No, nie?
Aha, bo pani Weronika wspominała właśnie, tak, że pan to, ma klucze
tylko,
dzisiaj.
Tylko ja cały czas mam klucze. O nie, nikt nie ma, nie ksiądz nie ma.
Jeszcze wisi plakat o inauguracji Lubuskiego Szlaku Organowego. Super, tu jest wszystko zawsze zostawione.
Tu się wszystko zaczyna, w tym kościółku, prawda?
No, ten kościół jest zawsze takim początkiem wielu myśli, wielu rzeczy.
Ten tajemniczy klucz, raz w jedną, raz w drugą stronę, przekręci odpowiednią stronę.
Ciekawe wejście na organy osobne.
To jest tak, wejście przez tę emporkę tymi schodami.
To się w ogóle nie spotyka. Widzę, pełna obsługa, pan Ryszard zdjął pokrowiec od klawiaturki.
Takie przykrycie. Myśmy zrobili takie zakrycie, gdyśmy zachowali organy, żeby niepowołane osoby.
Tak. Ja ani nawet, jak tu mówiłem mistrzowi, że ja wycieczki tu nie puszczam. Dlatego, że to jest dzieło takie, że wszystko tu się może wydarzyć, nie?
No wiem, panie Ryszku, bo ostatnio byłem z córką tutaj i też mi pan nie wpuścił.
Może tak. Ja nawet mistrza nie chciałem kiedyś wpuścić.
No, dopóki się nie przedstawiłem, no, ponieważ tak się złożyło, że pan Ryszard jest tutaj od pewnego czasu. Pełnił funkcję, tą społeczną funkcję kościelnego. Przedtem był ktoś inny.
Strażnik sztuki.
Tak, dokładnie tak. Ktoś inny i myśmy się nie znali. Jeszcze pompuje się... Znaczy zaraz to przestanie. Wszystkie elementy konstrukcyjne w organach są zachowane w takim ujęciu historycznym, czyli tak samo jak zrobił to budowniczy organów w 1822 roku. Są tutaj dwa klinowe miechy,
obsługujący system zasilania powietrznego. Jak widać, historyczne kanały, te miechy są tutaj za tą zabudową, ale jest również wentylator. Czyli to już nowoczesne urządzenie, które jest usytuowane pod samym spodem.
Na
samym...
A te dwa takie wielkie pedały to...
A to można tego nadal używać.
Dla chętnych?
Tak, jakby ktoś chciał sobie, że tak powiem...
Nadmuchać?
Podmuchać, pokalikować, mówiąc tak dosłownie. Albo dostał za pokutę pokalikować godzinę, nie? No to jest do dyspozycji akurat.
I tak było oryginalnie, tak, wtedy, kiedy powstał ten instrument?
Tak było oryginalnie. Tradycyjne rozwiązanie do kalikowania też funkcjonuje, można to podeptać.
Kalikowania, czyli dmuchania?
Czyli tak, dmuchania, podawania, powietrza metodą w tym wypadku nożną, nie? Czyli wstajemy i tymi nogami ciężar ciała swój raz na jedną stronę, raz na drugą stronę przesuwając, dostarczamy powietrze do miechów, miechy następnie kanałami do organów i w ten sposób powstaje dźwięk. Tak jeszcze po to, żeby w ogóle uruchomić instrument, to musimy pociągnąć taki rejestr, który się nazywa wentyl. Wentyl, historyczna nazwa w tym wypadku, i dopiero mamy teraz możliwość uruchomienia wszystkich z 10 rejestrów. 8 jest ich w manuale, czyli w klawiaturze, którą gramy rękami, i 2 są w sekcji pedałowej, czyli tej części instrumentu, która obsługiwana jest nogami.
Widzę podwójny flet, ale też jest viola da gamba, czyli tak, z tego to... wynika, że jest to instrument o korzeniach barokowych.
Tak, 1822 pierwsze organy Ludwika Hartwiga, postaci bardzo istotnej dla europejskiego budownictwa organowego, akurat urodzonego w naszych stronach, w Nowej Soli, uczącym się zawodu u wnuka budowniczego organów w Krzeszowie. Michael Engler młodszy, zwany również śląskim Zilbermanem. Charakteryzowała się ta postać tym, że budował duże instrumenty, oczywiście o brzmieniu barokowym.
A Krzeszów to oczywiście siedziba cystersji.
Tak, idee barokowych zasad budowania instrumentów są w tym małym instrumenciku, 10-głosowych organach Ludwika Hartwiga zawarte. Skąd ja o tym wiem? Tak się złożyło, że miałem okazję również zwiedzać organy krzeszowskie. Instrument ów też był mniej więcej w tym samym czasie poddawany procesowi restauracji, konserwacji. Wykonywała te prace niemiecka firma z Drezna. Znam tam akurat w tej firmie jednego z organmistrzów, takiego człowieka, który zajmuje się właśnie restaurowaniem historycznych instrumentów. Więc metody budownicze, które miał Michael Engler, tak naprawdę są powielone przez Hartwiga takimi samymi sposobami, w ten sam sposób obrabiany materiał.
I to pan widział wszystko podczas restauracji tak, tych organów?
Tam i mogłem spokojnie, tutaj spokojnie sobie to
poznać. To jest pierwsze dzieło kompletnie ukończone przez pana?
Pierwsze dzieło, które rozpoczęliśmy w nowym warsztacie, zaczęliśmy funkcjonować w tym nowym warsztacie w Głoguszu. I ono jako, powiedzmy, takie pierwsze historyczny, kompleksowy, najstarszy instrument w tej chwili funkcjonujący w województwie lubuskim, kompletnie skończone.
Manuał jest taki dość
tak,
skromny.
Trochę.
Ustawił pan sobie nuty, widzę, że Jesu bleibt meine Freude, tak. Czyli innymi słowy jest to dzieło Bacha, tak, oczywiście.
Tak, transkrypcja z 147 kantaty Jana Sebastiana Bacha. Ja też zagram tutaj fragment, ponieważ to opracowanie, które mam, to jest na instrument trzymanułowy. Można to też zagrać na dwumanułowym instrumencie. My tu mamy tylko do dyspozycji jeden manuał, więc ja...
Plus nogi, powiedzmy tak, o tym. Tak, to jest tak, w ogóle tak. Ewenement organów, że gra się również nogami.
Ja w ogóle przepraszam wszystkich, bo ja mówię, zostałem organmistrzem, w związku z tym uprawiam zawód organmistrza i ten zawód muzyka, czy może inaczej te moje kwalifikacje, czy też umiejętności muzyczne organisty są trochę zapuszczone, bo no, systematycznie
skromność,
nie
skromność. Bardzo piękny temat wyszedł.
No tak, ten, w którym oryginalnym opracowanie na chór.
Tak, takie piękne soprany
tak,
śpiewają.
Piękne soprany to śpiewają, tak, tak. To jest przepięknie zrobione, to bardzo ładnie brzmi w różnych opracowaniach, na różne instrumenty. Ja chyba z wiekiem, ja też wyciszam się w różnych rzeczach, więc najbardziej kameralne opracowania są najbardziej przyjazne dla mojego ucha. Czy mniej dźwięków, czy więcej subtelności, czy więcej szlachetnego brzmienia. Sam Bach, pisząc swoje utwory, na niektórych z nich są zapiski ad majorem Dei Gloria, czyli na wielką chwałę Bożą. On wierzył w takiego samego Boga, jakiego my wierzymy.
Tutaj, jak wspomnieliśmy przed wejściem do kościoła, rozpoczyna się lubuski szlak organowy. To jest nowa sprawa, która powstała w głowie organmistrza bardziej niż organisty.
To moje poszukiwanie organów, to moje poszukiwanie swojego miejsca na ziemi w kontekście organów, ono ciągle trwa. Kiedyś dokonałem wyboru. Dzisiaj, widząc potrzeby tego regionu, widząc wielkie bogactwo kulturowe, jakim są organy pozostawione, będące w lubuskich kościołach, więc staram się zwrócić uwagę na ich obecność, na coś takiego, że one tam są. Coś z tym instrumentarium organowym należy zrobić.
No tak, i są też świadectwem kultury i historii, którego tak. Nie można wynieść i do końca zniszczyć.
No właśnie, nie wolno wynieść i nie wolno zniszczyć.
Zaczęło się tu w Klemsku, był koncert jakiś czas temu, no i co dalej?
Koncert, został wydany folder, taki informator o pierwszych wytypowanych, pierwszych instrumentach, które mają funkcjonować na szlaku, sympozja, koncerty planujemy już na przyszły rok.
Ile jest takich instrumentów na terenie województwa lubuskiego, które warte są uwagi?
W mojej opinii to każdy instrument organowy jest warty uwagi. W takich kategoriach powinniśmy to rozważać, że...
Ile?
Wszystkie. Wszystkie są temu warte. Szacuję dziś około 400.
400 instrumentów, w tym wiele jeszcze do odkrycia.
Dokładnie tak. Te miejsca wymagają poznania, wymagają mówienia o nich, na to, żeby ludzie chcieli zapoznać się z tymi instrumentami, żeby wiedzieć, że one tam są, że myśmy je widzieli, że one mają swoje bogactwo, po to, żeby uruchomić jakiś pewien proces świadomości wśród społeczeństwa.
Mówimy bardzo dużo, a muzyka czeka. Znów Bach? Oj, tak, Bach chyba zdominował.
Nie wszystko się mi tutaj da, ale jakiś temat znowuż. Zrobimy to może o tak. Oczywiście też tak.
Strona. No bardzo pięknie, bardzo pięknie.
Przyznam, że nie grałem tego bardzo dawno. Mam przed sobą tak zwane kwity, mówiąc.
A to każdy
pan, organista.
Panie
Szarku wie, co to są kwity, nie? No to nie są te rzeczy, na których dzisiaj się, na niektórych szuka kwitów, nie? Tylko to są nuty po prostu, dzięki którym możemy odczytać muzykę i ją zagrać. Dawno nie grałem, przepraszam, są pomyłki. Kiksy to jest samo życie, to jest mój wybór.
Co pan czuje, siedząc właśnie tutaj przy manuale tych pięknych organów, no, w których już teraz i też jest ślad pana dotyku, nie tylko ich budowniczego i tych wszystkich palców, organistów, którzy korzystali z tego instrumentu.
Ja się cieszę, że to mogło być moim udziałem. Satysfakcja z tego, co człowiek robi, i to jest satysfakcja z tego, że to, co człowiek robi, może służyć ludziom.
Jeżeli za 100 lat ktoś tutaj stanie, zauważy ślad pana działalności? Gdzieś napisane coś może?
Tak, jest. W sekretnym miejscu zrobione ołówkiem, ponieważ taka jest tradycja.
A co jest tam zapisane w tym sekretnym miejscu?
Tylko podpis i data.
Jaki podpis?
Adam Olejnik, organmistrz. Możemy zagrać finał. Thank you.
To spotkanie odbyło się kilka miesięcy temu. Wracamy do współczesności. O organach już powiedzieliśmy, posłuchaliśmy, bo to jest najważniejsze. Co oprócz tego? O to widzę polichromie ewangelickie, ołtarz katolicki.
Pokatolicki, Biblia, Stary Nowy Testament, ale on jak najbardziej jest biblijny, bo przedstawia zamknięty tryptyk zwiastowanie, otwarty 12 apostołów, w centrum Matkę Bożą i może mówię jest inny kult, ale protestanci Matkę Bożą w głównym ołtarzu zawsze mają i dlatego tutaj jest połączenie tych elementów katolickiego tryptyku, pokatolickiego oraz krzyża, który w kościele protestanckim zawsze jest na głównym miejscu i zawsze w ołtarzu, taki był zwyczaj, tłumaczył profesor Harasimowicz, czy taka jest tradycja była, jest wieczerza.
Mówi ksiądz o tym z wielką pasją.
Ten kościół odkryłem dla siebie i dla społeczeństwa. Bo on był rzeczywiście był jak gdyby taki zamknięty, na uboczu. Już dzisiaj w 30 książkach jest zaznaczony mniejszy czy większy artykuł o tym kościele. Część ta centralna, prezbiterium, to jest chrzcielnica, tutaj 1581, ta chrzcielnica pod amboną.
I ambona też przepiękna.
Drugim tym elementem jest ambona, z której się głosi Słowo Boże. I trzecim elementem jest ołtarz. Potem jest według katechizmu Lutra pokazany 1586 Księga Rodzaju, przepiękne, stworzenie Adama i Ewy, 5 scen, dekalog, kilkanaście tablic od 1 do 10 przykazania, tutaj pod organami, pod chórem. I w nawie cały sufit przedstawia apostołów, czyli Nowy Testament 12, duże tam półtora metrowe, tam medna gdzieś na półtora metra tablice, iluś tam proroków, kilkunastu, cały sufit. Wreszcie w prezbiterium widzimy na sklepieniu Biblia Pauperum, tak typowa, czyli Stary Nowy Testament.
Dla ubogich.
Dla ubogich,
tak. Kiedyś dla ubogich, ale tak. To działa do dziś.
Działa do dziś. I wreszcie, jak tłumaczy profesor, Chrystus, pelikan, który przelał krew za nas na krzyżu, a pelikan wyrywa krew i karmi młode.
Funkcja liturgiczna, funkcja historyczna. Wróćmy na koniec do tej funkcji historycznej, bo przecież ten kościół to nie tylko próby renowacji, które są widoczne, zabezpieczenia, ale też na przykład początek lubuskiego szlaku organowego. Kto był autorem tego pomysłu?
Może i wspólnie, bo moja myśl była w tym momencie, zróbmy szlak Ludwiga Hartiga. I Adam to podchwycił. Ja zjechałem wszystkie organy i mówię, jedźmy do Niemiec. I tak jedziemy 3 lata, bo tam są czynne organy. Cerkwic, Staupitz, Liebenau. I ja mówię, jedźmy tam, żeby zrobić polsko-niemiecki kontakt organowy. I nam to 4 lata ucieka. Natomiast Adam poszedł w kierunku rozszerzenia tego organu najpierw na mały teren, a potem na całą diecezję. I ten zaczątek był poprzez te organy tutaj klemskie, Hartiga, a już potem fachowcy się za to wzięli pod kierunkiem Adama i dzisiaj ten organowy szlak obejmuje te najbliższe organy, czynne i nieczynne, różne, i mają go rozwinąć na cały region.
I tam jeszcze
region.
Jest partner, z tego co wiem, z parafii ewangelickiej, pan Bryla, prawda?
Bryla, też tak. Znaczy on jest tym jako fachowiec, który...
Czyli też ekumeniczny.
Też, tak.
Bo bardzo ksiądz katolicki.
Z Wolfgangiem bardzo dobrze się tu znamy.
Organist, który tak. Jakby i w jedną, i w drugą stronę, no i właśnie Wolfgang tak. Bryla.
Bardzo dobrze z nim się tu to znamy.
O, piękna historia. To cóż, wychodzimy z kościoła, ale ten kościół jest otwarty, prawda?
Moi przewodnicy czekają, jeśli nie zadzwonią, przyjadą, na drzwiach jest wywieszona tablica, na tablicy jest wypisany telefon i można powiedzieć od świtu do nocy pielgrzymi są oprowadzani. W związku z tym serdecznie zapraszam do zwiedzenia jednego z najciekawszych zabytków sztuki sakralnej kościoła drewnianego w Kremsku.
A ja zapraszam do kontaktu z księdzem, któremu nieobojętne są losy kościołów, które są w jego parafii. Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.
Był to reportaż Cezarego Galka.